Pokój wam, drodzy braterstwo. Dementuję, że nie byłem. Byłem, ale faktycznie chyba jeszcze nie byłem w pełnym tego słowa znaczeniu bratem. Gdzieś tutaj takim małym dzieckiem z rodzicami byliśmy na pewno w Białymstoku. Pamiętam tą salę, chociaż tak się rozmawiałem tutaj z siostrą Gosią, że chyba inaczej to wyglądało trochę. Coś musiało tutaj być więcej, bo tak, to takie jakieś wspomnienia z dzieciństwa, bardzo mgliste, ale wiem na pewno, że byłem, no. Ale rzeczywiście mam do nadrobienia sporo, jeżeli chodzi o takie uczestnictwo w waszych nabożeństwach. Jest to bardzo błogosławione, jak można być w innym zborze, no niekoniecznie służąc, ale po prostu korzystając ze społeczności braterskiej, poznając się wzajemnie, rozmawiając ze sobą. Braterstwo, przywożę wam braterskie chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru w Białogardzie. Dołączam te pozdrowienia do tych, które już były powiedziane i chciałem wam powiedzieć, że nie tylko was pozdrawiamy, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że jesteśmy z wami często myślami. Nie tylko wtedy, kiedy coś dobrego usłyszymy, ale także jak słyszymy o różnych kłopotach, problemach, a wiadomo, że jesteśmy małą grupą i wszystko wiemy i myślimy o was i myślimy, wspominamy was w naszych modlitwach, w naszych rozmowach też prywatnych. Także no, może czasami wam się wydaje, że jesteście osamotnieni w swoich troskach, które dotykają was, nas wszystkich, nie tylko wasz zbór, ale tak nie jest. Może, być może jest, będzie to jakieś drobne pocieszenie dla was. Braterstwo, chciałbym powiedzieć dzisiaj temat, młodzież pewnie się ucieszy, także była w Budziarzach, bo będzie mogła sobie utrwalić go. A chciałbym powiedzieć, podzielić się z wami lekcją na temat łagodności. No, dlaczego? No, ten temat z wielu względów mnie zainteresował, ale jest on bardzo, myślę, potrzebny i taki, no, ta lekcja, mam nadzieję, że się przyda, no, przede wszystkim mi, ale również braterstwu. Bo żyjemy w świecie, który nie napawa nas, nie motywuje nas do tego, żeby jakoś emanować tą łagodnością na zewnątrz. Żyjemy w świecie, który nas irytuje, który nas denerwuje, który nas no, prowokuje bardzo często różnymi rzeczami. Nie jesteśmy zadowoleni generalnie z otaczającego nas świata. I widzimy wiele negatywnych czynników, które po prostu powodują, że kiedy przychodzi jakaś może ekstremalna sytuacja, może nawet nie do końca ekstremalna, to się irytujemy, wyładowujemy na zewnątrz często takie negatywne emocje. A w Biblii jest tak dużo o łagodności. I tak dużo jest napisane o łagodnych ludziach. I tak wiele napomnień do tego, żeby właśnie takimi być. I pomyślałem, że właśnie podzielę się z braterstwem tutaj, z braterstwem tym tematem. I może zacznę też od tego, że zawsze mi się kojarzyła łagodność z cechą charakteru. Są ludzie, którzy są naturalnie, no, tacy, nie wiem, flegmatycy, albo tacy spokojni z urodzenia. No, są cholerycy, nerwowi, tacy, prawda, może nie nerwowi, ale tacy konkretni, zdecydowani i im być może ciężej jest zachowywać tą taką naturalną łagodność. Ale braterstwo, myślę, że to tak nie jest. Że to tak nie jest, że cechy, które mamy wrodzone, to jest jedna sprawa, a tak naprawdę my sprawdzamy się, czy mamy tą taką prawdziwą łagodność, tą Bożą łagodność, do której nas zachęca apostoł Paweł, zaraz sobie przeczytamy, to się sprawdza w sytuacjach ekstremalnych. Czyli wtedy, i to dotyczy każdego, czy będzie flegmatyk, czy będzie sangwinik, to się chyba mówi, czy choleryk, to każdy z nas, z ludzi wierzących, gdzieś musi w momencie swojego życia zostać przetestowany także na tym polu, czy okaże się cierpliwym, czy okaże się łagodnym, pokornym, bo pokora jest bardzo zbieżna z tą cechą łagodności, czy nie. I ja znam ludzi, którzy z natury są właśnie spokojni, flegmatyczni, a jednak potrafią zareagować no, irracjonalnie, potrafią wybuchnąć, potrafią emanować taką złą, powiem, energią w sytuacji, w której niekoniecznie jest to wymagane. Ale być może rzeczywiście ci, którzy są z natury szybcy, z natury bardziej tacy zdecydowani, być może mają więcej pokus, więcej takich sytuacji, z których mogą na tym tle upaść. I braterstwo, apostoł Piotr, kiedy wymienia kilka takich bardzo ciekawych cech w pierwszym liście, przepraszam, w drugim liście Piotra, pierwszym rozdziale, a piątym wersecie, to mówi tak. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Kończy tą całą swoją drabinę miłością, czyli wszystkie właściwie te poprzednio wymienione rzeczy, tak myślę, cnotę, poznanie, powściągliwość, wytrwałość, te wszystkie rzeczy to są tak jakby stopnie do tego, żeby osiągnąć prawdziwą miłość, taką Bożą miłość, bo my często mówimy, że się kochamy, że się lubimy, ale to często są takie nasze emocje bardzo ludzkie, że po prostu jedni nam z jednymi nadajemy na tych samych falach, z innymi mniej. To jest normalne. Ale to nie jest jeszcze Boża miłość, bo Boża miłość, żebyśmy mogli ją posiąść, to niestety to jest jakby efektem tych wszystkich stopni, które apostoł Piotr tutaj wcześniej wymienia. Natomiast apostoł Paweł w liście do Galacjan, kiedy pisze o owocach ducha, w wersecie, na którym chciałbym się głównie oprzeć, to on tak jakby zaczyna od tego, że ja to tak czytam, że apostoł Piotr mówi, jak dojść do prawdziwej miłości, a apostoł Paweł to mówi, czym ta miłość już owocuje, jak ona się uzewnętrznia, po czym możemy poznać, że ktoś ją ma lub nie ma. I właśnie mówi tak, Galacjan 5 rozdział, te znane nam wersety, 22, 23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Na pewno jest tak, braterstwo, że wiele naszych zachowań wynika z tego, co dziedziczymy. Po naszych ojcach, po naszych rodzicach, po naszych dziadach. To, z jakiego środowiska się wywodzimy, też bardzo dużo ma wspólnego z tym, jak potem, jacy my jesteśmy i jak zachowujemy się na co dzień. Tylko że Biblia jest napisana do nas ogólnie i ona jest uniwersalnym przesłaniem. I pan apostoł Paweł, myślę, że bierze to wszystko pod uwagę, że my pochodzimy z różnych domów, z różnych środowisk, z różnych zborów, a wszystkim nam daje takie przykazania, bo według mnie to są przykazania Nowego Testamentu. Że mamy być radośni, mamy się miłować, mamy mieć pokój w sercu, między innymi właśnie mamy być łagodni. I przeciwieństwem takich łagodności, tej pozytywnej cechy jest oczywiście niecierpliwość, agresja, natarczywość, no w takim potocznym słowem dzisiaj, ale jednak osadzony w Biblii jest słowo chamstwo. Takie brzydkie, staramy się go nie używać, ale jak sobie pomyślałem, z jakimi złymi dzisiaj zachowaniami się kojarzy to słowo, a jak bardzo źle zachował się ten jeden z trzech synów Noego. Tak strasznie źle się zachował, że do dzisiaj, przez wieki, cały czas złe, agresywne zachowanie jest określone właściwie jego imieniem, że to jest chamstwo. Jest to bardzo przykre, ale z drugiej strony jest to też wielkie napomnienie. A pamiętamy, braterstwo, co on zrobił. Nie myślę, że on, no nie wiem, rzucał w ojca czymś tam, wyzywał go, tak jak dzisiaj nam się kojarzy. On po prostu znieważył swojego ojca poprzez to, że nie zakrył jego nagości, że nie uczcił go, że w jakiś sposób nie ukrył tego, w jakim stanie go zastał. A to jest bardzo niestosowne zachowanie, powiedzielibyśmy dzisiaj bardzo nieobyczajne. Także ten temat łagodności jest związany z naszą obyczajowością, z tym, jak na co dzień zachowujemy się względem drugich. Może kilka słów na temat Pana Boga, bo chyba nie ulega wątpliwości, że nasz Ojciec Niebieski to jest największy wzór łagodności. A z drugiej strony zaraz sobie pomyślimy, że Bóg jest przecież ogniem trawiącym, że straszna rzecz jest wpaść w ręce Boga żywego. Więc na czym polega ta Boża łagodność? A przeczytajmy, braterstwo, te piękne słowa przedstawiające nam Pana Boga, jaki w rzeczywistości jest, z pierwszej Księgi Królewskiej, z 19 wersetu, rozdziału, przepraszam. A werset od wersetu może 11. Spotkanie Eliasza z Panem Bogiem. Eliasz, który zniechęcił się w pracy dla Pana, zniechęcił się tym, że właściwie nie było efektów tej jego pracy. Pracował nad Achabem, stawał w obronie Pana Boga i widzi, jakby to wszystko było, jakby nie miało sensu. Może od 10. A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. Oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy dotrzedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? Drodzy braterstwo, nie trzeba za bardzo uzasadniać tego, że nasz Ojciec Niebieski jest łagodnym Ojcem. Widzimy to we wszystkich przejawach Jego działalności. Widzimy to wielokrotnie w stosunku do narodu izraelskiego, kiedy mówił, że do Mojżesza powiedział takie słowa: pozwól, a ja z Ciebie wywiodę naród, a tych ludzi wszystkich zniszczę. Myślę, że chciał usłyszeć od Mojżesza to, jaki jest jego stan serca. Pan Bóg. Pan Bóg nie zamierzał zniszczyć Izraela. Nie przypuszczam, że zamierzał ich zniszczyć. Nie przypuszczam, w ogóle, braterstwo, nie przypuszczam, że Pan Bóg zamierza kogokolwiek zniszczyć. Bo gdyby chciał to zrobić, to miał wielokrotnie możliwości. I Pan Bóg tak naprawdę w sposób taki radykalny, jak w Sodomie, jak może w potopie najpierw, w Sodomie i w innych takich przypadkach reaguje bardzo rzadko. Kiedy przerywa pewien rodzaj zła, bo być może zakłócałoby to jego wielki plan. Ale Pan Bóg używa swojej wielkiej, nieograniczonej mocy w bardzo proporcjonalny sposób, w sposób adekwatny do problemu, który w danym momencie zaistniał. I my się tym różnimy bardzo od Pana Boga. Jak zaraz wspomnę jeszcze przykład Pana Jezusa, to również. My się różnimy tym od Pana Boga i Jezusa Chrystusa, że my często nasze reakcje często są zupełnie nieadekwatne do tego, jaki zaistniał problem. Może jeszcze później kilka słów na ten temat powiemy. Natomiast Pan Bóg reaguje zawsze tak, jak trzeba i karze tylko tyle, ile trzeba. Pamiętacie braterstwo Niniwę? Przecież tam była ewidentna sprawa. Jonasz został wysłany po to, żeby ogłosić im, że miasto zostanie, jak się nie nawrócą, zostanie zniszczone. No prawdopodobieństwo nawrócenia się potężnego miasta, nie wiem ile tam było w tej Niniwie wtedy, 120 tysięcy, braterstwo, lepiej to pamiętacie, dziękuję. Tak, to prawdopodobieństwo jest, można powiedzieć, niewielkie, ale się nawrócili. I okazało, to jest wielki przykład tego, że Pan Bóg tak jakby może zmienić swoją decyzję, w zależności od tego, jak zareaguje człowiek. A przecież oni byli grzeszni. Mógł im nie dać tego czasu na nawrócenie. Mógł po prostu powiedzieć: Jonaszu, powiedz im, że zostaną zniszczeni, i oni na drugi dzień by zostali zniszczeni. Podobnie było przecież z Sodomą. Abraham targował się do końca. Czyli tylko tylko cudowny Bóg, cudowny Stworzyciel, który ma potężną empatię, bo wszystko wie, do końca daje szansę człowiekowi, żeby jeszcze się podniósł, żeby jeszcze spróbował się dźwignąć. Tylko jeżeli ktoś z nas może w jakiejś drobnej mierze to naśladować, to właśnie tylko wtedy, kiedy będzie się kierował tą cechą łagodności, kiedy będzie umiał do końca dać szansę drugiemu człowiekowi. Psalm 25, werset 9 mówi, że poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Dlatego, że Pan Bóg jest Bogiem łagodnym, Dlatego może sądzić i może prowadzić w sądzie tych, którzy są ludźmi cichymi. Cichy to Biblia Gdańska najczęściej określa właśnie człowieka łagodnego, a nauczy pokornych drogi swojej. Jeżeli zdobędziemy się na to, żeby posiąść ten owoc ducha, jakim jest łagodność, to możemy być pewni, że nasz Ojciec Niebieski będzie nas zawsze prowadził. Będzie nas prowadził w swoim sądzie, ale będzie też uczył nas swojej drogi. A teraz może kilka słów, drodzy braterstwo, o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który, gdy przyszedł na ziemię, gdy rozpoczął swoją misję, to od razu się przedstawia, kim on jest, czym się będzie kierował, jakie będzie jego credo, albo jaka będzie jego konstytucja. I mówi tak, Mateusza 11, rozdział, werset 29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Chrystus mówi, że jest cichy. Cichość to łagodność, że jest pokornego serca. I od razu w tym przedstawianiu samego siebie mówi, wyuczcie się ode mnie tego, że jestem cichy. W prorocie Zachariasza, w 9 rozdziale, a 9 wersecie, czytamy słowa, które później ewangeliści powtarzają, kiedy Pan Jezus wjeżdża na oślicy do Jeruzalem. I mówi tak, weseł się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Jak tak sobie, braterstwo, wyobrazimy tą sytuację wjazdu naszego Pana do Jeruzalem, no to można powiedzieć, cóż to za król? Po pierwsze, siedzi na osiołku, no to nie na żadnym koniu, nie ma żadnego orszaku, rydwanu, nie ma żadnego wojska obok niego, jacyś ludzie witają go tam z palmami, no śpiewają Hosanna synowi Dawidowemu, ale jakichś takich zewnętrznych oznak mocy absolutnie nie ma. A mówi o sobie, że jest łagodny, jedzie na ośle. Ale właściwie niedługo potem wchodzi do świątyni, prawda? Daniel już to wspominał chyba, skręca bicz i wypędza w sposób taki dosyć, bym powiedział, bardzo konkretny, jeżeli nie agresywny. Myślę, że agresji w tym nie było, ale było dużo zdecydowania. Wypędza przekupniów, oczyszcza świątynię. I przyznam się, braterstwo, że zaraz bo miałem ten temat, no, może nie całkiem taki, ale podobny w Budziarzach, to padły pytania, no to jaka ta łagodność Pana Jezusa? Czego możemy się nauczyć z lekcji tej, że z jednej strony przedstawia się jako ten, który jest łagodny, wjeżdża na oślęciu do miasta, czyli wygląda rzeczywiście jak taki pokorny, spokojny król, ale zaraz potem bierze bić i wygania przekupniów. Też usłyszałem taką myśl, że wiele osób właśnie w tym jego zdecydowanym wyrzuceniu przekupniów ze świątnicy bierze lekcję dla siebie, że my w pewnych sytuacjach powinniśmy zadziałać tak zdecydowanie jak Pan Jezus. A ja nie jestem tego pewny. Powiem Wam, braterstwo, dlaczego. Myślę, po pierwsze, Pan Jezus, jak się przedstawia, to mówi, nie mówi, uczcie się ode mnie, ponieważ skręciłem bicz i wygoniłem przekupniów. Tylko mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i łagodnego, pokornego serca. Po drugie, my nie jesteśmy królami. Jeszcze nie jesteśmy królami. My chcielibyśmy być, braterstwo, i tego Wam życzę i sobie, żebyśmy byli kiedyś królami i kapłanami, ale tutaj jeszcze jesteśmy na wielkim egzaminie pokory, cierpliwości, łagodności i tych wszystkich cech, tutaj na ziemi. Więc nie stawiajmy się często w sytuacji króla, który bierze bicz i wygania, bo Pan Jezus, nie myślę, że tym gestem pokazał nam, że mamy postępować, że już dzisiaj możemy naśladować Go w ten sposób. Oczywiście, myślę, że to jeszcze później uzasadnię przykładem apostoła Pawła, łagodność to nie jest pobłażliwość, nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że my możemy że będąc łagodni, to znaczy, że właściwie na wszystko się zgadzamy, jesteśmy tacy naiwni, szczerzy, cierpliwi, cokolwiek co nam powie, to my wszystko przyjmujemy i na wszystko się zgadzamy. Nie mylmy pobłażliwości i naiwności z łagodnością. Oczywiście jest płynna granica. I powiem wam szczerze, że ludzie łagodni, naprawdę łagodni, często są postrzegani jako ludzie słabi. A tam mógł się postawić, mógł mu powiedzieć, no nie zrobił tego, a szczególnie w szkole, to u dzieci to bardzo widać, że jak ktoś ustąpi, ugnie się, no to po prostu, no jak ktoś tam mówi, cieniac, nie? Taki mięczak. Pan Jezus nie był mięczakiem, Pan Jezus był zdecydowany, miał zdecydowane poglądy, miał zdecydowane reakcje, ale był człowiekiem łagodnym. Brat Daniel przedstawił w poprzedniej godzinie te 8 biad, które Pan Jezus wypowiedział do Żydów w sposób taki zdecydowany, taki mocny, biada wam. Ale powiem wam, braterstwo, że przeczytałem te słowa kiedyś i tak wstawiłem w to słowo biada, tak sam wstawiłem, ale tak się wczuwam, że Pan Jezus mógł mieć takie uczucia, jakby mówił, żal mi was, faryzeusze, żal mi was. Bo on wiedział, jakie konsekwencje ich spotkają. I często biada, które my przeczytamy z Biblii, odbieramy jako klątwa. Niech ci się tak stanie. Pan Jezus taki nie był. Pan Jezus mówił, żal mi was, faryzeusze, żal mi was, uczeni w piśmie. Podobnie jak później powiedział do tych kobiet, które płakały i mówił do nich, żal mi was, niewiasty, bo wy nie wiecie, co się stanie, a ja wiem. Pan Jezus, braterstwo, daje nam wielką lekcję łagodności i to łagodności nawet wobec tych, którzy nas prześladują, łagodności, którzy mogą nam źle życzyć, którzy nas bardzo źle oceniają. Trzeba się zdobyć, to jest bardzo trudne, braterstwo, ale dlatego to jest wymienione w owocach Ducha Świętego. Bo z nas, z ludzi, absolutnie nie jesteśmy z siebie, ja przynajmniej nie umiem wykrzesać z siebie takiej pozytywnej emocji. No powiem wam przykład, że mam zawsze problemy ze strażnikami miejskimi w Białogardzie. No i oni mi autentycznie dokuczają. No już ostatnio się trochę uspokoiło. Ale ja mam okrutne reakcje. Znaczy reakcje, no po prostu strasznie źle im życzyłem w swoim sercu. No. Tam na szczęście dwóch już czy trzech się zmieniło. I to nie jest dobre. Bo to jest ludzki odruch, bo według mnie oni niesprawiedliwi są wobec mnie. Ja nie będę opowiadał szczegółów, ale nie chodzi tylko o pstryknięcie zdjęcia gdzieś tam za przekroczenie prędkości. Po prostu uważam, że są niesprawiedliwi, ale zdobyć się na taką pozytywną emocję, wytłumaczyć sobie to jakoś logicznie, że ja muszę stanąć wyżej ponad tym. Ja nie wiem, czy to tak po ludzku można. Myślę, że w mocy Ducha Świętego tak. Dlatego właśnie apostoł Paweł wymienia tą z pozoru, taką cechę charakteru, taką właściwie, łagodność, jako bardzo istotną i wymienia ją wśród owoców ducha. Braterstwo, mówimy często o szczerości. I Pan Jezus też powiedział w Mateusza 10, rozdziale 16, wersecie. Oto ja was posyłam jak owce między wilki, bądźcie wtedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice. Albo pokornymi jako gołębica. Ta szczerość jest bardzo, szczerość, taka prostota, otwartość jest bardzo zbieżna ze słowem łagodność. I powiem wam, braterstwu, że ogólnie szczerość jest bardzo zbieżna ze słowem łagodność. Nie napominajmy się wzajemnie, najlepiej w ogóle nie napominajmy, żeby nie było ku temu okazji, to by było dobrze. Ale jeżeli chcemy coś komuś powiedzieć szczerze, tak do bólu szczerze, to musimy zachować maksymalną łagodność i zdobyć się na maksymalne wyczucie. Pan Jezus tak napominał, dawał nam wielokrotnie tego dowody. Zobaczcie, braterstwo, że apostoł Paweł, jak w liście do Tymoteusza, zostawia lekcje dla sług zborowych, dla biskupów, to wśród wielu porad dla starszych, dla biskupów mówi tak. Może trzeci rozdział pierwszego Tymoteusza od pierwszego wersetu. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny. Niezadzierżysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz. To jest jakby, oprócz tego, że wszyscy mamy być ludźmi łagodnego usposobienia, mamy się o to starać, o ten owoc ducha, to oprócz tego jest jeszcze specjalnie, dodatkowo jakby włożone na sług zborowych, na tych, którzy tej pięknej pracy pragną, a którzy z drugiej strony zostaną, no, podlegają jakby dodatkowej Bożej ocenie, zostaje włożony ten obowiązek łagodności. I ciężko jest braterstwo, co mówię już jako starszy zborowy, kilka lat jestem starszym, zachować zawsze łagodną reakcję na słowa, które padają z sali. Ciężko jest czasami nawet w naszych rozmowach pomiędzy braćmi starszymi, diakonami, uzgadniamy pewne sprawy, zachować taką ostrożność, łagodność niesztuczną, bo to braterstwo też nie o to chodzi, żebyśmy my się uczyli jakiejś dyplomacji, prawda, żebyśmy maskę zakładali na twarz i będziemy mieli, nic nie powiem, to będzie dobrze, zachowam się odpowiednio, a co sobie myślę, to sobie pomyślę, zachowam to dla siebie. To też nie o to chodzi. Myślę, że to jest bardzo trudne, ale jeżeli udaje się zachowywać w jakiejś mierze ten owoc ducha pomiędzy braćmi starszymi, braćmi diakonami, to w miarę można liczyć na stabilną sytuację w zborze, w miarę. Aczkolwiek też to nie jest łatwe. Dlaczego? No bo jesteśmy tylko ludźmi. Tylko ludźmi, często upadamy i często niestety nasze reakcje są takie, jakie są, ludzkie. Braterstwo z tym owocem ducha jest związane bardzo piękne błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które nam zostawił Pan Jezus. Wymienione oczywiście wśród 8 błogosławieństw na górze. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 5. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I tak się zastanawiałem, co z tą ziemią. No przecież my się w końcu do nieba, braterstwo, wybieramy, prawda? Ale przypomniał mi się ten piękny obraz ziemi obiecanej, o którym pisze apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Kiedy mówi, że oni nie osiągnęli tej ziemi, tego odpocznienia, a wy możecie tą osiągnąć, bo jeszcze ten dzień dziś się nazywa. Więc my zdążamy wszyscy do tego odpocznienia, do tej ziemi i my rzeczywiście jako ludzie łagodni, jako ludzie cisi i posiadający wszystkie te cechy, wszystkie te owoce wymienione przez apostoła Pawła w jakiejś mierze, możemy rzeczywiście osiągnąć ziemię, możemy osiągnąć odpocznienie. Ja jestem przekonany, że już tutaj wielokrotnie takie odpocznienie jesteśmy w stanie, namiastkę tego odpocznienia przyszłego jesteśmy w stanie odczuwać. Na pewno nie zawsze. Na pewno nie w codzienności, która często nas zabija, przytłacza do ziemi, ale na naszych spotkaniach, wtedy, kiedy jesteśmy uniesieni duchem, kiedy tak jakbyśmy dotykali tego trzeciego nieba, o którym kiedyś apostoł Paweł też wspomniał, że był do niego zachwycony. I życzę Wam, braterstwo, i sobie, żebyśmy tą ziemię mogli odziedziczyć, bo myślę też, że ludzie, którzy w przyszłości dojdą do społeczności z Panem Bogiem, wszyscy ludzie, te wierzby nawet, o których ładnie brat Daniel powiedział, oni też kiedyś wszyscy odziedziczą ziemię, tą ziemię, na której dzisiaj chodzimy, bo społeczność z Ojcem Niebieskim, kontakt z Nim i królowanie na ziemi będzie należało do wszystkich, nie tylko do Izraela, nie tylko do świętych Starego Testamentu Izraela, do wszystkich ludzi. Kiedyś wierzę w to gorąco, że wszyscy ludzie będą w społeczności z Panem Bogiem. Jest jeszcze kilka... Nie mam jeszcze czas, zaczynamy? Tak nie za bardzo, nie? Tak wiem, bo to jest późno i... Może powiem, braterstwo, jeszcze to, bo jest takie dziwne zachowanie apostoła Pawła, wspomniane w dwóch miejscach. Może drugi list do Koryntian najpierw sobie przeczytajmy. Ja i tak, braterstwo, podziwiam, że się tutaj zgromadziliście o tej porze i siedzicie do tej pory. ale my akurat cieszymy się ze społeczności z wami. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, od 1 i 2 werset. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko, jestem ponoć śmiały wobec was. Tak po prostu postrzegali apostoła Pawła, jakby na odległość był śmiały, a tak to pokorny. Proszę was tedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Jestem pewny, braterstwo, że apostoł Paweł miał niesamowitą empatię i wyczucie. I on w sytuacjach tam spotykał się z ekstremalnymi wypaczeniami w zborze w Koryncie, a jednak oni sami oceniali, że był jako cichy i łagodny, bo był apostoł Paweł był apostołem barankowym i on wiedział, że jeżeli w jakiś sposób może dotrzeć do tych ludzi, to tylko właśnie tym sposobem, nie poprzez gromienie, karcenie, chociaż na innym miejscu mówi Tymoteuszowi, ty i Tytusowi chyba, grom napominaj, ale to musielibyśmy się wczytać w kontekst i zastanowić dłużej, na czym to gromienie, napominanie polega. Ale jeszcze jedna historia z dziejów apostolskich, tym razem znowu związana z apostołem Pawłem. Tutaj wydaje się z pozoru, że absolutnie nie zachował nawet pozoru łagodności, ale przeczytajmy, braterstwo. Dzieje apostolskie, 23 rozdział, od 1 wersetu. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: mężowie, bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego: uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi? Ci zaś, którzy obok stali, rzekli arcykapłanowi Bożemu: złorzeczysz? A Paweł rzekł: nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Napisano bowiem: o przełożonym ludu twego źle mówić nie będziesz. Braterstwo, powiem wam krótko, jak czytam te słowa. Nie myślę, że apostoł Paweł się zapomniał. Czy wiedział, że był arcykapłanem, czy nie wiedział? Wiemy, że mogło być wtedy dwóch arcykapłanów. Wiedział na pewno, że to kapłaństwo już nie jest Bożym kapłaństwem. I wiedział na pewno, i miał na to podstawę w prawie mojżeszowym, że człowiek, który kazał go uderzyć, przestąpił prawo. Publicznie kazał znieważyć, bez dania możliwości obrony. Nie wolno było takich rzeczy robić, prawo tego zabraniało i apostoł Paweł publicznie skarcił go, bo ponieważ publicznie został uderzony. Słowa brzmią mocno, aczkolwiek uważam, że zachował maksimum łagodności, jeżeli tak to można nazwać, czyli zachował się adekwatnie do tej sytuacji. Wycofał się, jeżeli mu zwrócili uwagę, że to jest arcykapłan, aczkolwiek poglądu swojego na ten temat, że ten człowiek zachował się źle, nie zmienił. Nie musimy brać przykładu akurat z apostoła Pawła, który zachował się w tamtej sytuacji dokładnie tak, aczkolwiek myślę, że zachował się wspaniale pod tym względem, że nie schował się w kąt, kiedy publicznie jest łamane prawo Boże przez ludzi, którzy reprezentują to prawo, którzy mówią, noszą to prawo, jakby szczycą się tym, że są znawcami prawa. Myślę, braterstwo, że jest jeszcze taka jedna historia, o której warto wspomnieć ze Starego Testamentu. Ona jest zapisana w pierwszej Księdze Królewskiej, 12 rozdziale, bo to jest lekcja, myślę, też dla młodych, ale i nie tylko dla młodych, dla nas starszych również. Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział, tuż przed podziałem państwa izraelskiego na dwie części. 12 rozdział, może od 4 wersetu. Posłano bowiem po niego, po syna Salomona, Roboama. Posłano bowiem po niego i wezwano go, po czym przyszli Jeroboam i całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Roboama tak. Ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę. Nie będę czytał, braterstwo, tej całości. To jest spory kontekst Natomiast chodzi mi o to, że król Roboam mówi tak. Wtedy król Roboam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi. Pyta rady starszych, czyli ludzi, którzy pamiętają no, dużo więcej niż on, prawda? Bo panowie współpracowali z Salomonem, kiedy on królował. Pyta się ludzi, którzy mają niesamowite doświadczenie. Oni odpowiedzieli mu tak. Jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. A młodzieńcy dali mu głupią radę. Głupią radę. Kompletnie nie powiedzieli, ty nałóż na nich jeszcze więcej, ty pokaż, jaki jesteś silny. No, posłużyć się tutaj radą młodszych rówieśników, no chyba przez sympatię. Tam jest napisane, że taka była wola Boża, ale dla nas jest pewnego rodzaju lekcja. Czasami, obserwując, co się wokół nas dzieje, możemy zastosować dwie metody. Metodę silnej pięści i metody, być może taką trochę, jakby to powiedzieć, dyplomatyczną, bo tutaj to tak trochę dyplomatycznie oni mu to podpowiadają, że ty, ale to nie jest braterstwo dyplomacja. My po prostu często wiemy, bo jesteśmy ludźmi, Pan Bóg dał nam rozumy, inteligentni jesteśmy i jak wyłączymy czasami emocje, negatywne emocje, to potrafimy ocenić, co się zadzieje, jeżeli zareagujemy tak lub tak. Potrafimy to ocenić. Oczywiście no, nigdy nie wiemy do końca, jaka będzie reakcja zwrotna, ale prawdopodobieństwo tego, że na dobre słowo, na jakiś łagodny krok będzie reakcja negatywna, jest zawsze mniejsze. Może się zdarzyć, bo często mamy do czynienia, szczególnie w świecie, z ludźmi niegodziwymi. Ale nawet tego przysłowiowego strażnika można czasami miejskiego ująć dobrym słowem. Dlatego warto wziąć sobie także tę lekcję pod uwagę. Dla mnie jest to w każdym razie bardzo ciekawa lekcja. I braterstwo, jeszcze jeden zapis, tym razem apostoła Piotra, który sugerowałby trochę, tak mi się wydaje, że szczególnie, może tak po prostu z natury łatwiej, łagodne mogą być niewiasty. Przeczytajmy braterstwo, pierwszy list Piotra, 3 rozdział, od 1 do może 7, nie będziemy całości czytać, ale kilka wersetów przeczytajmy. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, to jest bardzo ciekawy werset, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. No, często jest tak, że siostry mówią, co my możemy, że rola kobiet u Żydów czy gdzieś w chrześcijaństwie była pomniejszana. Tu apostoł Paweł bardzo podnosi rangę sióstr. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. I przyznam się wam, braterstwo, że jak badaliśmy ten werset, ten fragment z Boże, to ja zawsze ten fragment tylko znałem z tego 3 wersetu. Co ma nie być ozdobą sióstr? Pamiętałem, co ma nie być, ale jakoś co ma być, jakoś nie pamiętałem. I myślę, że apostoł Paweł tutaj całkowicie odwraca tą sytuację. On oczywiście, ja nie wyczytuję z tego wersetu, żeby on definiował jakieś, jak siostry macie się przeozdabiać. On po prostu mówi, co ma być na pierwszym miejscu, a co ma być na drugim miejscu. I pięknie mówi, no, cudowne są te słowa, niezniszczalny klejnot łagodnego i cichego ducha. Można to teologicznie jakoś wytłumaczyć, ale można po prostu popatrzeć na to, że wy, siostry, macie z natury, z urodzenia pewne cechy, które możecie rozwijać. Może czasami łatwiej niż my, mężczyźni. Chociażby po to, żeby w pewnych sytuacjach nerwowych, domowych, łagodzić pewne rzeczy. Dlatego przyznam się wam, że ja w ogóle uważam, że rola sióstr jest bardzo istotna, nie tylko w domu, ale bardzo istotna w zborze. Może, ponieważ często siostry, dziewczyny kierują się emocjami trochę nieco bardziej niż mężczyźni, tak czytałem, to możecie zabrnąć z tymi emocjami w złą stronę, ale również w dobrą. I Do czego zmierzam? Że, no bo ja obserwuję akurat waszego zboru, nie znam i my, mam nadzieję, że tak nie jest, ale obserwuję zachowanie nieraz takie, kiedy niewiasty koniecznie chcą zaimponować innym niewiastom tym, że mają, trzymają swojego męża krótko. Naprawdę. Młode szczególnie niewiasty. Takie, no ja takie spotykam. Albo chcą zaimponować tym, że te takie nawet przykre słowa kiedyś do mnie doleciały, no doleciały, wprost mi zostały powiedziane, jak przekazywałem przez jedną synową pozdrowienia dla teściowej, bo pozdrów swoją mamę, ona mówi, to nie moja mama, ja mam mamę tylko jedną. Wszystko to nie jest oznaka łagodności. Albo jak się spotyka takie właśnie nieraz zachowania, kiedy kobiety dystansują się bardzo od swoich mężów, albo mówią, też takie co spotkałem, że ja wakacje sobie spędzę, organizuję sobie na własną rękę, mąż ma inne upodobania. No to już się wspominam, jakie relacje są w takich małżeństwach. To nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o to, że apostoł tutaj podkreśla to, co jest oczywiste, że niewiasta ma ten klejnot łagodnego i cichego ducha. Ja życzę wam wszystkim, siostry, dziewczyny, i starsze, i młodsze. Siostra Zuniakowa się śmieje, ale ja cię bardzo cenię, wiesz, od wielu lat cię bardzo cenię. Nie wiem, czy jesteś łagodna, czy nie, ale jesteś przesympatyczna. Jak to wieczka, tak? No i bardzo dobrze, to możesz być przykładem dla młodszych również, tak jak jest napisane. Braterstwo, cóż jeszcze mogę dodać na koniec? Warto pamiętać o tym, o wersetach, w których apostoł Paweł pisze o napominaniu. W Galacjan, w Tymoteusza, przeczytam te dwa wersety. Galacjan 6, rozdział, werset 1. Bracia, jeśli by też człowiek zachwycony był w jakim upadku, wy duchowni naprawiajcie takiego w duchu cichości, upatrując każdy siebie, abyś i ty nie był kuszony. Nie ma to co komentować. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 25 werset. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, to już wcześniej o tym mówiliśmy, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy. Czyli nawet jeżeli ktoś jest ewidentnie naszym wrogiem, wrogiem może powiedzmy nawet w tej części, takiej sferze duchowej. W Lwowie jak byliśmy, to na trzech nabożeństwach podobno byli bracia z kościoła zielonoświątkowego. Brat Andrzej Łajbida później mi mówił. I później mówili, że nie zgadzamy się z wami, w niczym się nie zgadzamy. Kompletnie to jest dla nas obcy temat. Wzięli jakąś literaturę, ale można powiedzieć, że są, ponieważ zupełnie się z nami różnią, to są wrogo usposobieni. Tak? Apostoł Paweł mówi, to w takim razie z łagodnością pouczajmy tych wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy. A nade wszystko, braterstwo, jeszcze apostoł Jakub nas poucza w 3 rozdziale, wersecie 13. Kto spośród was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością, właściwą mądrości. Bądźcie, braterstwo, bądźcie, niech ja będę, bądźmy zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku, o tej nadziei, która w was jest, z cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre. Amen.